Czym jest Komunia Święta? Dzisiaj właśnie o komunii, dość trudnym i bolesnym dla małżeństw niesakramentalnych w temacie, chcemy sobie powiedzieć. Czym jest więc Komunia Święta? Przede wszystkim nie jest biletem wstępu do nieba. To nie jest tak, że jeśli ktoś przystępuje do komunii, to ma zagwarantowane życie w niebie. Ponieważ nie wystarczy przystępować do komunii, aby żyć w niebie. Trzeba być podobnym do Boga. Życie w niebie wymaga podobieństwa do Boga, wymaga umiejętności życia w niebie. I tak jak sobie mówiliśmy, nasze życie tutaj na ziemi jest czasem dojrzewania do życia w niebie. Komunia Święta natomiast jest pomocą w tym dojrzewaniu. Wielką pomocą. Bardzo ważną pomocą. Dlatego tyle się o niej mówi w Kościele, dlatego staramy się, jesteśmy tak wychowywani od małego, od dziecka, by często do komunii przystępować. Bo jest to ogromnie ważna, wielka pomoc w drodze do nieba. Dlaczego Komunia Święta jest pomocą? Na czym to polega? Otóż Komunia Święta jest pomocą w drodze do nieba, wielką, ponieważ jest karmieniem się Bożą miłością. Człowiek z natury swojej może dać to, co najpierw otrzymał. Mamy tylko to, co otrzymaliśmy. Więc kto bierze tylko ludzką miłość, ten będzie miał tylko ludzką miłość. A kto bierze Bożą miłość, ten będzie miał w sobie Bożą miłość. A ta jest niezbędna do życia w niebie. Karmienie się miłością pisaną przez duże M, Bożą miłością, jest czymś ogromnie ważnym. Jest taka piękna legenda o miłości, która wyjaśnia właśnie to, o czym mówię, że Komunia Święta nie jest biletem do życia w niebie, ale wielką pomocą. Pewnego razu była sobie miłość. Mieszkała w domu usłanym gwiazdami i przyozdobionym promykami słońca. Nadszedł dzień, w którym miłość zapragnęła piękniejszego mieszkania. Czyż nie dziwny pomysł, jak na miłość? I uczyniła ziemię, a na ziemi uformowała ciało i tchnęła w nie życie. Żywą istotę, którą stworzyła na swoje podobieństwo, nazwała człowiekiem. W nim to, we wnętrzu jego serca, miłość zbudowała sobie dom. Malutki, ale pełen życia. Niezastąpiony, wciąż niespełniony, tak jak sama miłość. I tak oto miłość zeszła do ludzkiego serca i wcisnęła się tam cała, aby w nim zamieszkać. Tam, w samym środku. Ale któregoś dnia człowiek zaczął zazdrościć miłości. Zapragnął przywłaszczyć sobie dom, w którym ona zamieszkała. Chciał go mieć tylko dla siebie. I tak oto człowiek wyrzucił z serca miłość. Zaczął więc napełniać swoje serce wszystkimi bogactwami tego świata. Ono jednak wciąż pozostawało puste. Nawet wszystkie skarby ziemi nie były w stanie wypełnić owej pustki. Smutny człowiek zdobywał w pocie czoła pożywienie. Wciąż był głodny, a jego serce pozostawało okrutnie puste. Pewnego dnia człowiek postanowił podzielić się własnym sercem z innym stworzeniem żyjącym na ziemi. Dowiedziała się o tym miłość. Przyoblekła się w ciało, aby podbić serce człowieka. Lecz człowiek rozpoznał miłość i przybił ją do krzyża. I dalej w pocie czoła trudził się, aby zdobyć pożywienie. Wtedy miłość przybrała postać pokarmu. Przemieniła się w chleb i pokornie czekała. Kiedy zgłodniały człowiek go zjadł, miłość powróciła do swego domu, do serca. Odtąd serce człowieka jest pełne życia, bo życie to miłość. Komunia Święta nie jest nagrodą za dobre sprawowanie. Jest pokarmem. Istotą komunii jest karmienie się miłością. Kto przyjmuje komunię świętą, spowiada się i chodzi do komunii, ale nie przeżywa tego jako karmienie się miłością, tylko robi to na przykład po to, by mieć dobre samopoczucie, zadowolenie z siebie, że jest takim dobrym chrześcijaninem, to tak jakby nie przyjmował komunii. Przyjmuje komunię, ale ona mu nic nie daje. Istotą komunii świętej jest karmienie się Bożą miłością. Dlatego, że nikt z nas jej nie ma. Nie rodzimy się napełnieni Bożą miłością. Rodzimy się puści. Dopiero rodzice napełniają nas miłością, napełniają też wiedzą, doświadczeniem, ale przede wszystkim miłością, bo ona jest najważniejsza. Ta jednak miłość nigdy nie wystarczy. Na pewno nie wystarczy, aby być dojrzałym do życia w niebie. Trzeba karmić się Bożą miłością. Właśnie dlatego Bóg, Chrystus chcąc pozostać z nami po swoim zniebowstąpieniu, wybrał postać pokarmu, chleba. Bo On przyszedł, aby nas nakarmić miłością, napełnić miłością. Kto więc przyjmuje komunię świętą, a nie napełnia się miłością, to tak jakby jej nie przyjmował. Dlaczego wobec tego osoby żyjące w małżeństwach niesakramentalnych nie mogą karmić się tym chlebem? Tak jak powiedziałem, komunia nie jest nagrodą za dobre sprawowanie. Ten zakaz przystępowania do komunii, który dotyczy osób żyjących w małżeństwie niesakramentalnym, bierze się stąd, że komunia święta jest pomocą w drodze do nieba o tyle, o ile wyraża ona jednocześnie przestrzeganie, przynajmniej wolę przestrzegania Bożych przykazań, które są drogowskazami w drodze do nieba. To nie jest tak, że właśnie zasługujemy sobie na komunię świętą, ponieważ przestrzegamy przykazania. Albo mamy taką wolę. Nie, człowiek nigdy nie zasługuje na komunię świętą. Nie ma człowieka, który na to zasługuje. Dlatego zawsze w każdej mszy świętej i wszyscy mówią: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie. Nie dlatego jesteśmy dopuszczani do komunii świętej, bo na nią zasługujemy. Ale dlatego, że jest ona nam tak bardzo potrzebna i przyjmowanie komunii wyraża jednocześnie wolę, gotowość przestrzegania Bożych przykazań, które są drogowskazami w drodze do nieba. Bo co z tego, że biorę miłość Bożą, jeżeli nie idę do nieba? Jeżeli nie wykorzystuję tej miłości, by iść do nieba? Dlatego potrzebna jest spowiedź, jeżeli zgrzeszymy ciężko, wola poprawy, aby przystępować do komunii świętej. I dlatego też, trwając w małżeństwie niesakramentalnym, nie można przystępować do komunii świętej. Karmimy się chlebem eucharystycznym, czyli miłością, aby być podobnymi do Boga. A to podobieństwo wyraża się przestrzeganiem przykazań. Dlatego też ten, kto trwa formalnie w grzechu cudzołóstwa, nie może przystępować do komunii świętej. Gdyby Kościół na to pozwolił, wówczas mogliby przyjść ludzie trwający w innych grzechach i mogliby powiedzieć, że oni też chcą przystępować do komunii. Na przykład przyszliby ludzie, którzy należą do jakiejś przestępczej organizacji i nie zamierzają się z niej wypisać i mogliby powiedzieć: my też chcemy przystępować do komunii. Oczywiście jest wielka różnica między osobami żyjącymi w małżeństwie niesakramentalnym a tymi, którzy należą do przestępczej organizacji, o czym za chwilę powiemy sobie szerzej. Aby komunia święta miała w życiu człowieka jakikolwiek sens, aby nie była, tak można to obrazowo powiedzieć, wyrzucaniem chleba eucharystycznego do śmietnika, człowiek musi mieć wolę życia zgodnie z przykazaniami, czyli drogowskazami w drodze do nieba. Dlatego też, gdy zgrzeszymy ciężko, musimy poddać się swoistemu osądowi w spowiedzi, by potwierdzić przed Kościołem, który jest szafarzem chleba eucharystycznego, że zawróciliśmy ze złego kierunku, czyli z grzechu, i idziemy w dobrym kierunku. Cudzołóstwo, czyli życie na sposób małżeński z kimś, kto nie jest małżonkiem, małżonką, jest złe, bo oznacza niewierność. A wierność jest czymś niesamowicie ważnym w dojrzewaniu do życia w niebie. Jest jednak właśnie, jak wspomniałem, ogromna różnica między człowiekiem, który ciągle jest niewierny, a człowiekiem, który raz się rozwiódł i wszedł w nowy związek, w którym już jest wierny. Jeszcze inaczej, jeszcze większa różnica jest, gdy mamy do czynienia z kimś, kto był wolny, a pobrał się z rozwodnikiem, z rozwódką. Czasem właśnie zarzuca się nam, księżom, że Kościół tak samo traktuje morderców i małżeństwa niesakramentalne. A jest to nieprawda. Nie ma duszpasterstwa morderców. Nie ma duszpasterstwa, tak jak wspomniałem, osób należących do przestępczej organizacji. Tacy ludzie są poza Kościołem. Osoby żyjące w małżeństwie niesakramentalnym i pozostający wiernymi w tym nowym związku są w Kościele. Są w Kościele i z woli Ojca Świętego są otoczone czułą opieką, czego wyrazem ma być, między innymi, mają być te rekolekcje. Bo Kościół widzi ogromną różnicę między mordercą, a człowiekiem żyjącym w małżeństwie niesakramentalnym. Między kimś, kto zmienia życiowych partnerów jak rękawiczki, a kimś, komu nie udało się jedno małżeństwo i nie umiejąc żyć w samotności, wszedł w nowy związek, ale w nim jest wierny. Kościół widzi tu ogromną różnicę. Chociaż, tak jak powiedziałem, przystępowanie do komunii wymaga trzymania się przykazań. Wymaga. Dlatego Kościół mówi i będzie mówił, że pozostajecie formalnie w grzechu jako żyjący w małżeństwach niesakramentalnych. Ale jednocześnie Kościół chce powiedzieć wam, abyście mentalnie, duchowo oderwali się od tego grzechu, od grzechu niewierności, abyście już teraz trwali w wierności, abyście pomimo swojej sytuacji weszli na drogę świętości, doskonałości, upodabniania się do Boga, bo to jest możliwe. W przypadku kogoś, kto trwa w organizacji przestępczej, to jest niemożliwe. Ale w waszym przypadku to jest możliwe, dlatego Kościół otacza was opieką i mówi: nie jesteście poza Kościołem. Nie powinniście się czuć poza Kościołem. Nie jesteście wykluczeni. Nie jesteście odrzuceni. Zakaz przystępowania do komunii tego nie wyraża, tego nie oznacza. Właśnie ten nasz wczorajszy rachunek sumienia i coś w rodzaju spowiedzi miało służyć temu, abyście mentalnie, duchowo oderwali się od grzechu. Też od grzechu niewierności. Abyście zerwali z grzechem. nie z obecnym małżonkiem, bo to zapewne byłoby nieludzkie, a jeśli nieludzkie, to również nieboskie. Chodzi o to, abyśmy zerwali z grzechem. Parę dni temu otrzymałem maila, na który jeszcze nie odpisałem, bo jest odpowiedź bardzo trudna. Myślę ciągle nad sformułowaniem odpowiedzi. Można powiedzieć, że ta odpowiedź jakby dopiero dojrzewa w moim sercu. Jakąś to sytuację opisał ktoś, autor tego maila. Napisał mężczyzna, który bardzo szybko rozwiódł się ze swoją pierwszą żoną. Ona go zostawiła. Został sam. Poznał kobietę, która go pokochała. Po wielu latach samotności. Poznał kobietę, która go pokochała. Zapragnął więc, bo on pokochał również ją, związać się z nią. Ktoś mu podpowiedział, że być może tamto pierwsze małżeństwo było nieważne. Rozpoczął więc proces w sądzie kościelnym w nadziei, że faktycznie uda się to udowodnić, że to pierwsze małżeństwo, które trwało tak krótko, tak naprawdę nigdy nie zaistniało, bo nie były spełnione warunki dla ważności. Niestety sąd tego nie potwierdził. Nie udało się tego udowodnić. Sąd kościelny po kilku latach dochodzenia stwierdził, że jednak tamto małżeństwo było ważne. W międzyczasie jednak tenże mężczyzna, czując się wewnętrznie przekonany, że tamto małżeństwo było nieważne, rozpoczął z ową kobietą, którą teraz poznał, życie małżeńskie. Zaczęli żyć jak małżeństwo. I ona, będąc panną, związała z nim swoją przyszłość. Na nim się oparła. I on zadaje teraz mnie, jako duszpasterzowi małżeństw niesakramentalnych, pytanie. Czy skoro sąd stwierdził, że tamto małżeństwo było ważne i że w związku z tym on teraz z tą nową partnerką ślubu wziąć nie może, ślubu kościelnego. Wziąć nie może. Czy wobec tego będzie potępiony na wieki, jeśli jednak mimo wszystko ten ślub weźmie, jeżeli weźmie ślub cywilny, jeżeli się zwiąże z tą osobą? Czy będzie potępiony? Czy aby nie być potępionym, powinien rozstać się z nią? Zostawić ją? Osobę, która na nim oparła swoją przyszłość, która bardzo na niego liczy. Ogromnie trudne pytanie. Muszę powiedzieć, że tego rodzaju pytanie, a nie pierwszy raz jest mi ono zadawane, to jest najtrudniejsze pytanie, jakie kiedykolwiek jako ksiądz otrzymywałem. Dużo bardziej wolę odpowiadać na pytanie, jak to jest, że jest Bóg, jeden Bóg w trzech osobach, niż na to pytanie. Kiedy jednak zastanawiam się nad odpowiedzią tu w tym konkretnym przypadku, zastanawiam się, czy będzie ludzkim ze strony tego mężczyzny zostawienie teraz tej kobiety, tej nowej partnerki. Czy to będzie ludzkie? A jeżeli nie będzie ludzkie, to na pewno nie będzie też boskie. Bo mówiąc ludzkie, mamy na myśli zgodne z naturą człowieka, stworzoną przez Boga, której cechą jest pragnienie dobra drugiego człowieka, uszczęśliwianie drugiego człowieka, po prostu miłość. Czy to będzie ludzkie? Dlatego nieraz muszę mówić i tłumaczyć, że trzeba zerwać z grzechem. Ale niemożliwym jest zerwanie z aktualnym małżonkiem niesakramentalnym, bo to byłoby nieludzkie. A skoro nieludzkie, to i nieboskie. Mam jednak jakieś wewnętrzne przekonanie, że pomimo tego, pomimo życia w małżeństwie niesakramentalnym, można zerwać z grzechem. Nieformalnie. Formalnie to jest niemożliwe. Ale można zerwać z grzechem duchowym. Można się w jakiś sposób odwrócić od tej przeszłości, w której były błędy, w której coś się nie udawało, nie udało się pierwsze małżeństwo. Można się od tego odwrócić. Nie ten, który mi mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, ale ten, kto pełni wolę Ojca, który jest w niebie, powiedział Jezus. Ten, kto pełni wolę Ojca. Czy jest wolą Ojca, abyś rozwiódł się z aktualną żoną, abyś rozwiodła się z aktualnym mężem, bo on jest niesakramentalny, a jest takim, bo nie możecie wziąć ślubu kościelnego. Czy to jest wolą Ojca? Kiedyś być może, czy nawet na pewno z jakiegoś powodu postąpiłeś niezgodnie z wolą Ojca. Być może w tym nie było zbyt wiele Twojej winy, ale postąpiłeś niezgodnie z wolą Ojca, wchodząc w nowy związek. Z dużej albo z małej swojej winy, ale kiedyś postąpiłeś niezgodnie z wolą Ojca. Ale ty musisz dziś zadać sobie pytanie, czy pełnisz teraz wolę Boga? Czy teraz jest wolą Boga, byście się rozstali? Nie ten, który mi mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, ale ten, kto pełni wolę Ojca. Wola Ojca. W każdej chwili jest decydująca. Jest najważniejsza. Jeżeli kiedyś się jej nie trzymaliśmy, to powinniśmy jej się trzymać chociaż dziś. Zawsze szukać woli Ojca i jej się trzymać. To jest droga do nieba, to jest komunia z Bogiem. Aktualne trzymanie się woli Ojca. Dlatego chcę dziś każdemu z was powiedzieć, że możesz dziś żyć w komunii z Bogiem. Z jakimś balastem minionych błędów, ale w komunii z Bogiem. Konsekwencją tego balastu jest niemożliwość przystępowania do komunii, pełne uczestnictwo w życiu sakramentalnym Kościoła. Ale dziś możesz odbudować mimo wszystko, mimo tego balastu, swoją komunię z Bogiem. Możesz bowiem żyć w komunii duchowej. I tym samym iść do nieba. Od zawsze znana jest w Kościele praktyka komunii duchowej. Małżeństwa niesakramentalne nie są osoby żyjące w małżeństwach niesakramentalnych, nie są jedynymi osobami w Kościele, które nie mogą przystępować do komunii świętej. Do komunii świętej nie może przystąpić również człowiek chory, który nie może o własnych siłach dotrzeć do Kościoła, którego nie ma kto do Kościoła zawieść i do którego nie może dotrzeć ksiądz, bo nie nadąża, bo za daleko. Przez całe dziesięciolecia nie mogli do Komunii Świętej przystępować katolicy w Związku Radzieckim, bo nie było kapłanów, nie było Eucharystii. I właśnie wtedy czymś ogromnie ważnym, pożądanym, możliwym jest komunia duchowa. Abyśmy lepiej to zrozumieli. Abyśmy też lepiej przygotowali się do komunii duchowej, do której pragnę was dziś w czasie tej Eucharystii zaprosić. Przypomnę po raz trzeci bardzo mądre słowa księdza Tischnera. W przypadku małżeństw niesakramentalnych rozwiązaniem stosunkowo najlepszym jest odważne niesienie własnej winy przed oblicze Boga. Właśnie, niesienie swojej przeszłości przed oblicze Boga. Nie rozpacz. Nie zniechęcenie, nie poczucie, że Bóg już nigdy na mnie nie spojrzy. Niesienie odważne własnej winy przed oblicze Boga, by On na mnie, na tę moją winę spojrzał. Małżonkowie nie kwestionują niesakramentalnego charakteru ich związku. Stają przed Panem Bogiem i mówią Mu: miłosierdzie przewyższa sprawiedliwość. Oni pokazują Bogu zrozum. To jest ponad nasze siły, żebyśmy się rozstali. I pokazują coś więcej. To jest nasza miłość i ona jest dobra. Dochodzi w ten sposób do sporu między miłością z małej litery a miłością z dużej litery. I to jest właściwy spór człowieka z Bogiem. Jak mówi mistrz Eckhart, Pan Bóg ciebie na pewno nie potępi. Nie potępi, bo jak ty mu pokażesz siłę twojej miłości, to on jest bezsilny. Pan Bóg daje się przekonać miłości. Miłość nie rozgrzesza, tylko przekonuje Pana Boga. Co to oznacza w praktyce? Daje nadzieję. I przypomina, że o miłość trzeba zabiegać, troszczyć się o nią. Trzeba ją pogłębiać, a nie unicestwiać. Po to właśnie jest komunia z Bogiem. Choćby duchowa. Aby nie unicestwiać miłość, ale ją pielęgnować. Pielęgnować, karmiąc się Bożą miłością. Bo każdy, kto trwa w miłości, trwa w Bogu, bo Bóg jest miłością.